szkolenia z czynności życia codziennego i orientacji przestrzennej dla osób ociemniałych, naukę obsługi programów komputerowych i urządzeń ułatwiających uczestniczenie w życiu społecznym i w pracy, zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne dla dorosłych i dzieci z wadami wzroku organizuje Polski Związek Niewidomych. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier opowiemy, jak swoje 70-lecie świętował Okręg Podlaski PZN. Zapraszam.
Bez barier.
Od 70 lat Okręg Podlaski Polskiego Związku Niewidomych wspiera społeczną rehabilitację osób z dysfunkcją narządu wzroku. Przez długi czas była to jedyna organizacja działająca na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Jak podkreślał na uroczystościach jubileuszowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku prezes Zarządu Głównego PZN Andrzej Brzeziński, organizacja musi nadążać za zmieniającą się rzeczywistością, choć cele ma wciąż te same.
Przede wszystkim pomoc i wsparcie osobom słabowidzącym, osobom niewidomym, wyznaczanie nowych celów, nowych horyzontów, aktywny udział w tworzeniu ustaw, standardów dla osób niewidomych, integracja środowiska, bycie rzecznikiem środowiska. Polski Związek Niewidomych od 70 lat, myślę, zmienia się, rozwija, przyciąga też młodzież. W najbliższym czasie właśnie chcemy też tą grupę objąć bardziej wsparciem. Związek przeżywa też w jakimś stopniu kryzys, spadek liczby członków, kojarzony jest z osobami starszymi, z seniorami, ale w związku są też osoby młode, które dopiero wchodzą na rynek pracy i myślę, że tą grupą też trzeba się zająć, trzeba wypracowywać ustawy, które im pomogą w przyszłości wejść na rynek pracy. Chcemy zająć się też ośrodkami szkolno-wychowawczymi, integracją, żeby bardziej zacieśnić tą współpracę.
A jakie teraz są najpoważniejsze wyzwania? Jak musicie się zmieniać, żeby móc uczestniczyć w życiu publicznym teraz?
Na pewno w czasach PRL-u Związek był jedyną organizacją, która tak naprawdę działała na rzecz środowiska, na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Teraz powstało dużo organizacji. To nie znaczy, że źle. Ja chciałbym współpracować z innymi organizacjami, nie traktować ich jako konkurencję, tylko wspólnie wyznaczać nowe standardy, nowe horyzonty i na zasadzie partnerskiej. A myślę, że Związek jako największa organizacja członkowska może stać na czele nie tylko osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących, ale także na czele organizacji, łączyć je i budować przyszłość.
Jak Związek patrzy na zmiany w prawie polskim dotyczące osób niepełnosprawnych i zapowiadanej zmiany spojrzenia na funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie?
Prawo od wielu lat się zmienia. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Na pewno jeszcze dużo jest do poprawy. Ja jestem prezesem Związku tak naprawdę od niecałego miesiąca. Chcemy ofertę rozwijać tą, co do tej pory, ale chcemy też patrzeć w przyszłość. Będziemy chcieć brać aktywny udział w pisaniu ustaw. Ustawa o rehabilitacji, modyfikacja jej, orzecznictwo. Myślę, że to są te cele na przyszłość. Dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, do okularów. Myślę, że to są kolejne etapy, w których musimy brać udział, tak żeby naszym słabowidzącym, naszym niewidomym żyło się w Polsce lepiej.
Równolatką i partnerem Okręgu Podlaskiego PZN jest Białostocka Spółdzielnia Niewidomych SNB, którą przez ponad 20 lat kierował prezes Ryszard Zyskowski.
Spółdzielnia nasza funkcjonuje od lat 70. Kiedyś zatrudniała ponad 800 osób, ale z czasem ta liczba zmalała. Natomiast dzisiaj w dalszym ciągu pracuje około 200 osób, ponad 100 to są osoby z wadami wzroku. Spółdzielnia produkuje formy do pieczenia, ciast i suszarki do suszenia bielizny. Są to artykuły potrzebne i podejrzewam, że bardzo dużo w Białymstoku rodzin posiada produkty naszej spółdzielni. Spółdzielnia eksportuje swoje produkty nie tylko do krajów europejskich, ale też i poza. Także jesteśmy znanym producentem, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że osoby z wadą wzroku znajdują tutaj stanowiska przystosowane do ich możliwości i to najważniejsze, że produkują rzeczy potrzebne, że nie jest to coś robienia tylko dla sztuki, ale są to produkty potrzebne.
Od 70 lat istnieje spółdzielnia, od 70 lat istnieje Polski Związek Niewidomych. Czy współpraca była od samego początku?
Tak, bo założycielem zarówno spółdzielni, jak i okręgu był pan Józef Stroiński, też niewidomy. Także te organizacje, czy te instytucje wzajemnie się zazębiały, bo wszyscy niewidomi zatrudnieni w spółdzielni to byli członkami Polskiego Związku Niewidomych. I to w sposób naturalny te instytucje ze sobą współpracowały i współpracują, bo jest to po prostu to samo środowisko, dotyczy tych samych osób, z tym, że spółdzielnia zajmuje się głównie osobami w wieku produkcyjnym, czyli w wieku aktywności zawodowej, a Polski Związek Niewidomych szerzej, prawda, i dziećmi, i w wieku średnim, i w wieku dojrzałym.
Zawsze też wspieraliście działania okręgu.
Wówczas, kiedy byłem prezesem spółdzielni, a miałem przyjemność być 22 lata naczelnym prezesem, starałem się co roku przekazywać czyli spółdzielnia starała się przekazywać okręgowi z głównym przesłaniem, że mają być to wykorzystywane środki na wyposażenie gabinetów rehabilitacji dzieci. Głównie zależało mi na tym, żeby od samego początku dzieci miały właściwe warunki do rehabilitacji, tak by to schorzenie nie było tak uciążliwe, jak mogłoby być, gdyby tych warunków im nie stworzyć. Także głównie było to ukierunkowane na rehabilitację dzieci, stąd też był gabinet wyposażony odpowiednio. Oczywiście tam pracowali specjaliści, którzy wiedzieli, co należy kupić, jak należy ten sprzęt wykorzystywać, ale my z przyjemnością wielką, żeśmy właśnie te środki przekazywali z pełną akceptacją całej załogi zresztą.
Jest pan osobą niewidomą. Jak udało się zostać po pierwsze szefem dużej firmy, a po drugie przez ponad 20 lat nią kierować i nawiązywać tak szerokie międzynarodowe kontakty i działać także w środowisku, bo uczestniczył pan też aktywnie w różnego rodzaju inicjatywach i działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych w ogóle, nie tylko osób niewidomych.
Oczywiście to wszystko stawało się powoli, to znaczy dojrzewałem do tego. Najpierw uczestniczyłem w organach spółdzielczych, w Radzie Nadzorczej, byłem przez pewien czas wiceprezesem. No i potem tak się złożyło, że zostałem prezesem naczelnym, także to było stopniowo, nie od razu. Główne cele, które sobie zawsze stawiałem, to takie, żeby nie być gorszym, żeby wada wzroku nie była przeszkodą, bo są różne możliwości, które sprawiają, że niewidomi, szczególnie teraz, mają dostęp do informacji, komputery, programy komputerowe, sprzęt. To powoduje, że w tym zakresie praktycznie jesteśmy samodzielni. Ja miałem dostęp do tych narzędzi, które każda osoba pełnosprawna miała, tylko ja przy wykorzystaniu innych technik. Ale ja to od razu starałem się wykorzystać, jak tylko się pojawiły programy, z których niewidomy mogli korzystać, to ja się w to włączałem, wykorzystywałem, stąd tutaj nie było problemów. Poza tym miałem świetnych współpracowników. Wyjeżdżałem na takie targi gospodarcze, gdzie bezpośrednio nawiązywałem kontakt z właścicielami firm, które u nas kupowały produkty. Więc to się odbywało w sposób, wie pani, naturalny, przy stoliku rozmowy. Tam też się pojawiali przedstawiciele firm zagranicznych. I to też w taki sposób naturalny. To ważne, że ja byłem traktowany w sposób zwyczajny, normalny. Nikt nie wyróżniał mnie ani w sposób negatywny, ani w sposób pozytywny, tylko w sposób zwyczajny. jestem szefem i tak mnie traktowano.
Przeprowadził pan swoją spółdzielnię przez jeden z najtrudniejszych okresów, czyli po pierwsze transformację ustrojową, która była rewolucją, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rynku, także odchodzenie od idei zakładów pracy chronionej.
Powierzono mi funkcję prezesa naczelnego w roku 1995. Spółdzielnia wówczas niestety stała na krawędzi bankructwa. Należało szybko podjąć działania uzdrawiające, żeby całą substancję ochronić. I oczywiście dyktowałem warunki, które należy spełnić, żeby firma jako firma mogła funkcjonować w sposób zdrowy na rynku. Pozyskałem wsparcie Rady Nadzorczej, bo to jest organ w spółdzielni bardzo ważny, bardzo istotny. I wspólnie udało nam się właśnie tak spółdzielnie, nie chcę używać tego słowa zrestrukturyzować, ale tak zorganizować, że stała się graczem na rynku, jeżeli chodzi o te produkty, graczem na rynku polskim czołowym. Także należało szybko podejmować takie decyzje, które sprawiały, że koszty zostały zredukowane, sprzedaż zaczęła rosnąć, w związku z tym zyski, a jeszcze, wie pani, zdobyliśmy kontrakt, wysyłaliśmy duże partie produktów do Japonii. To były potężne ilości. Japonia, wiadomo, ponad 100 milionów ludzi. Sieć sklepów, które u nas kupowały, liczyła 1800 punktów. Także po kilkadziesiąt tylko produktów do każdego sklepu, pomnożone przez te 1800, dawało dużą ilość. To były kontrakty bardzo zyskowne. W dodatku, żeśmy najpierw otrzymywali pieniądze, dopiero potem żeśmy wysyłali. Także bardzo bezpiecznie działaliśmy. Jak żeśmy uzyskiwali pieniądze z tych właśnie wysyłków zagranicznych, jak się pojawiały zyski, była konieczność rozbudowy, nawet rozbudowy firmy. Ja jestem wdzięczny ludziom, którzy ze mną współpracowali, bo to cały zespół w tym brał udział i to też dawało ludziom poczucie satysfakcji, poczucie, że uczestniczą w czymś ważnym. Jedna z pracownic kiedyś do mnie podeszła i mówi: wie pan, ja jestem wdzięczny, że spółdzielnia funkcjonuje, bo to, że tutaj pracuję, to mogłam kupić mieszkanie, wykształcić dzieci. Gdyby tej pracy nie było, to byłoby niemożliwe.
Od prawie 40 lat członkiem PZN jest pani Teresa Szumowska, była prezes Okręgu Podlaskiego Organizacji.
W 1983 roku zaproponowano, żebym wstąpiła do związku w Zambrowie. Ja się zapisałam i znalazłam się na jakimś szkoleniu w Supraślu. Były kierownik Laskowski. Staliśmy przy ognisku i kawały opowiadaliśmy. I zaproponował mi, żeby wyjechać na takie szkolenie do Ustronia Górskiego. Ja pojechałam. Tam była grupa 15 osób ze Stanów Zjednoczonych, 12 niepełnosprawnych, a jedna osoba tylko sprawna, a dwie słabowidzące. I ja siedziałam na tym szkoleniu i słuchałam, co oni robią na rzecz swoich niewidomych. I pomyślałam sobie: Szumowska, a czym ty jesteś gorsza? Zacznij ty coś robić. To było w marcu, a w czerwcu stanęłam do konkursu, ale dlaczego, nie wiem. 8 osób stanęło, ja wygrałam. To były lata ciężkiej pracy, bo dojazdy z Zambrowa. Nie tak się dojeżdżało jak teraz. Ale jestem tak wdzięczna losowi. Wszystko, co teraz mam, zawdzięczam związkowi, bo przeniosłam na działalność w Zambrowie. Ja się opiekuję małym kołem. Ja prowadzę Stowarzyszenie Szansa w Zambrowie. Ja założyłam działalność gospodarczą, fundacja Podaj Rękę. Ja chodzę do pracy, jestem przeszczęśliwa. Wspieram ludzi z niepełnosprawnością. Wspieram ludzi, którzy potrzebują pomocy w ramach pomocy socjalnej. Ja prowadzę działalność wydawniczą, ale zawsze w pierwszej kolejności to są u mnie widziani ludzie, członkowie związku. Tu spotkałam bardzo przyjaznych mi ludzi. To był pan prezes Zyskowski, to byli pracownicy biura, tu wprowadzałam też swoje zwyczaje wyniesione z domu, a ponad wszystko taką gościnność. Ja pochodzę z bardzo biednej rodziny, ale u mnie w domu było zawsze, że najważniejsza rzecz, kiedy człowiek przyjdzie do domu, żeby jego czymś ugościć, chociaż wody zaproponować, kazać usiąść. I to wszystko chyba, co wyniosłam z domu, teraz realizuję i z Białegostoku. Tu nauczyłam się takiej pokory, wrażliwości, empatii, takiej życzliwości, pomocy dla innych.
Co było najważniejsze w tej pracy tutaj w związku? Czym zajmował się wtedy związek?
Cel zasadniczy związku i to, co było realizowane, to rehabilitacja społeczna, rehabilitacja podstawowa. To jest uczenie ludzi, tych, którzy przychodzą po raz pierwszy z wadą wzroku, trzeba z nimi najpierw porozmawiać. Oni się krępują, oni się tego wstydzą, oni się boją. Trzeba ich wprowadzić w życie ludzi bez wady wzroku, bo my jesteśmy tacy sami, tylko my musimy dłużej wykonywać swoją pracę, dlatego że nie widzimy, ale my jesteśmy wśród społeczeństwa i coraz bardziej nas widzą. Tutaj było jeszcze to, że baza lokalowa była bardzo skromna na ulicy Malmeda. Dzięki pomocy, życzliwości władz myśmy otrzymali nową bazę, tą na Białym. Ja tutaj wspaniałych ludzi poznałam, o których się uczyłam pracy.
Pani zainicjowała, pani pomysłem jest powstanie teatru.
Tak, to znaczy zgłosiła się do mnie pani Krysia do pracy, która jest duszą tego teatru. Ja pracowałam wcześniej w Domu Kultury w Zambrowie, tam połknęłam tego bakcyla. I ta działalność kulturalna była mi bardzo bliska. Na przykład pani Halina Hołodowska, która była wtedy zastępcą dyrektora Teatru Lalek, u mnie miała spotkania takie z grupą chętnych do recytacji. No i potem powstał ten kabaret Krycik. Pani Krysia podkradała mi spódnicę i kapelusze i Boże, kto, w czym występuje Krysia? W mojej spódnicy i w kapeluszu. Ja to bardzo wspierałam i dumna jestem z tego, że ten teatr istnieje. Dzięki temu o podlaskim okręgu mówi się dużo. Nie tylko ze względu na to, ale i ze względu na to.
Krystyna Korolczuk, dyrektor Podlaskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Białymstoku, ale chyba też nieformalny dyrektor teatru. Te trzy, ile to już lat wygłupiacie się na scenie?
No tak mnie zwą tym drugim dyrektorem teatralnym. No już się wygłupiamy od 2004 roku, to chyba już 17 rok będzie, 17 lat, tak rzeczywiście, no kawał czasu. No ale dużo zrobiliśmy dobrego, bo dużo sztuk nagraliśmy, dużo wyjeżdżaliśmy do naszych kół terenowych, gdzie robiliśmy taką oprawę artystyczną. Wyjeżdżaliśmy do Warszawy, byliśmy gościnnie 3 razy w Ateneum, też tam wystawialiśmy nasze sztuki. No i tak bawimy się w ten teatr teraz.
Ale bawicie się całkiem na poważnie, ponieważ macie całkiem poważne sukcesy na swoim koncie.
Bawimy się bardzo na poważnie, a teatr wtedy jest prawdziwy, jak mówi nasz pan reżyser, a jest nim Piotr Szekowski, aktor teatru dramatycznego. Teatr wtedy bawi, jeżeli aktor rzeczywiście na scenie bawi się tą sztuką, to wtedy dopiero jest ta sztuka dobra i aktor czuje się w niej dobrze i ludzie odbierają sztukę dobrze. Więc my już, tak nam się przynajmniej wydaje, że my już jesteśmy na tym etapie, że już zaczynamy się trochę bawić.
Rozrośliście się do teatru T3 z Krecika. Jak to się stało, że Krecik zmienił się w T3 i dlaczego T3?
Krecik, no tak, zakładaliśmy nasz kabarecik Krecik we dwójkę z panem Rafałem Gawkowskim. No i tak żeśmy jakoś nazwali ten kabaret Krecik, może z tego powodu, że słabo widzimy jak te krety. I rzeczywiście występowaliśmy tylko we dwójkę. I inni zobaczyli, że my się tak bawimy w ten teatrzyk i też zaczęli do nas lgnąć, a my chętnie przytulaliśmy i rozrosliśmy się do 16 osób. A dlaczego teatr T3? Teatr T3, bo to jest terapia teatrem, tańcem. T3 dlatego.
Skuteczna jest ta terapia?
Wydaje mi się, że skuteczna. Ludzie przez to, że tyle lat już uczestniczą w zajęciach tych teatralnych, tych występach, nabrali takiej odwagi, śmiałości, bo ludzie słabowidzący są raczej tacy nieśmiali, tacy bojący się i lękliwi. Tutaj pokonujemy właśnie bariery. Pokonujemy bariery takie psychiczne szczególnie, więc przez ten teatr my te bariery pokonujemy. No i naprawdę to nam bardzo w życiu pomaga. Bardzo w życiu pomaga.
Co teraz jest najważniejsze? Oprócz oczywiście świętowania jubileuszu.
Powrót do rzeczywistości, bo covidowej, no ale tak jak sami dobrze widzimy, pandemia dalej szaleje, więc ważne jest to, abyśmy zachowali też bezpieczeństwo.
Rafał Gawkowski, prezes zarządu Podlaskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Białymstoku.
No i dalej oczywiście pełnimy swoje zadania statutowe i rehabilitacyjne.
Czyli co to jest?
To przede wszystkim rehabilitacja społeczna. Organizujemy spotkania grupowe, indywidualne, szkolenia z orientacji przestrzennej, z czynności dnia codziennego, z nauki pisma Braille'a dla osób nowociemniałych, te, które do nas wstępują jako nowi członkowie, ale też ci, którzy chcą podwyższyć swoje umiejętności, także właśnie dla nich organizujemy szkolenia. Mamy terapię widzenia właśnie, żeby usprawnić te resztki widzenia, żeby te osoby jeszcze z tego wzroku mogły jak najdłużej korzystać. Zajęcia teatralne, zajęcia kulinarne, to dalej prowadzimy. Prowadzimy indywidualne spotkania z psychologiem. Mamy też choroterapię, zajęcia ruchowo-taneczne, więc naprawdę dość dużo się dzieje. Nie przestajemy na laurach. Mamy i tyflopedagogów, oligofrenopedagogów. Mamy wspomnianą wcześniej rehabilitację wzroku, także dla dzieci. Mamy też psychologa, mamy pedagoga, więc naprawdę staramy się wyrównywać szanse tych dzieci, które gorzej widzą, żeby normalnie funkcjonowały.
Świętowanie jubileuszu to nie tylko życzenia i gratulacje, to także plany festiwalowe.
Tak, jutro i pojutrze, 28 i 29 października, w ramach obchodów 70-lecia, w czwartek organizujemy festiwal W mroku jest tyle światła, przeznaczony dla artystów muzycznych. Będą prezentować się na scenie właśnie Młodzieżowego Domu Kultury artyści niewidomi, słabowidzący, uzdolnieni muzycznie. A w piątek będą inspiracje jesienne, czyli premiera najnowszego spektaklu naszego teatru, T3. To będą skecze i piosenki, tak jak tradycyjnie w naszym teatrze, bardziej na wesoło, relaksacyjnie, więc zrobimy klimat taki kawiarniany, nie będzie normalnej widowni, tylko krzesełkowej, ale też przy stoliczkach, przy kawie, herbacie będzie można obejrzeć nasz spektakl. 18. Młodzieżowy Dom Kultury na Warszawskiej przy ulicy 79A.
Wstęp zarówno na jutrzejsze występy muzyczne, jak i piątkową premierę Teatru T3 jest wolny. A ja dziękuję już za uwagę i do usłyszenia za tydzień.